Radio Ortodoksja.
Ojcze, co o sakramencie spowiedzi mówi nam Biblia, czy też sama Ewangelia?
No cóż, odpowiadając na to pytanie, trzeba stwierdzić, że w księgach mojżeszowych mamy już informację o tym, że była swego rodzaju spowiedź, nieco w innym wydaniu niż obecnie, była ona już w Starym Testamencie. Takim bardzo wyraźnym przykładem pokuty i zmiany myślenia i takiej trochę metanoi jest przykład mieszkańców Niniwy. Prorok Jonasz został skierowany przez Boga do Imperium Asyrii w Mezopotamii, ażeby ostrzec tych ludzi, że ich zachowanie i życie bardzo nie podoba się Bogu. A trzeba przyznać, że w tamtym czasie Asyria była wielkim imperium i niestety bardzo okrutnym, bo podbitym narodom obcinano uszy i nosy i miało to służyć ku temu, żeby się z tych ludzi wyśmiewać. Poza tym ich życie moralne dalekie było od doskonałości. Tam bardzo często dochodziło do tego, że ludzie łamali siódme przykazanie, nie cudzołóż. Jeśli zaś chodzi o czasy Chrystusa, no to takim przykładem nawołującego do poprawy, do takiej spowiedzi swego rodzaju, był święty Jan Chrzciciel. On przecież wzywał ludzi, nawracajcie się, bo przybliża się Królestwo Boże. Mało tego, odchodząc z tego świata po zmartwychwstaniu, Chrystus swoim apostołom udzielił wręcz władzy odpuszczania grzechów. I tu można zacytować Ewangelię świętego Jana, rozdział 20. Weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzech, będą im odpuszczone. A tym, którym grzechy zatrzymacie, tym te grzechy będą zatrzymane. Więc niejako władzę rozgrzeszania dostali apostołowie. I w pierwotnej cerkwi spowiedzią zajmowali się wyłącznie biskupi. Dopiero później, w miarę tego, jak ta społeczność Chrystusowa się rozwijała, zwiększała, biskupi przekazali tą władzę kapłanom. I dzisiaj przy spowiedzi wiernym pomagają kapłani.
Sakrament spowiedzi często jest określany mianem metanoi. Co ono oznacza?
Słowo metanoia pochodzi z języka greckiego i to jest chyba najbardziej trafne słowo, które by odpowiadało, czym jest sakrament spowiedzi. Metanoia w dosłownym tłumaczeniu to wewnętrzna przemiana. Czyli innymi słowy, to nie jest tylko powierzchowna poprawa, ale całkowita zmiana kierunku życia. Można by powiedzieć, porzucenie starych schematów na rzecz nowych wartości. I na tym przecież polega spowiedź. Porzucamy stare grzechy po to, by zacząć żyć po nowemu. Żyć w Bogu i w Jego miłości. Niestety bardzo często zdarza się w życiu naszych wiernych, że trochę inaczej podchodzimy do sakramentu spowiedzi. Nie jest to rzeczywista metanoia, a bym powiedział taka trochę urojona, bo wielu z naszych ludzi, przychodząc do spowiedzi, szczerze obiecuje, że się poprawi i na tym polegałaby metanoia. Ale niestety tylko na tych obietnicach i na początkach poprawy w sumie zamyka się spowiedź. Tak naprawdę spowiedź powinna według mnie polegać na dwóch krokach. Pierwszy z nich to wyznanie grzechów i to czynimy w cerkwi przed anałojem, na którym leży Ewangelia i krzyż w obecności duchownego. Ale to taki pierwszy krok. Dużo ważniejszym według mnie jest krok drugi, czyli rzeczywiście metanoia. A więc skoro te grzechy, które wyznałem, przeszkadzają mi, więc po prostu się ich pozbędę, przestanę je robić. Ten krok jest nieco dłuższy, bo on trwa i tygodnie, i miesiące, a czasami nawet i lata. No i tutaj właśnie dochodzimy do takiego prozaicznego powiedzenia, które jest charakterystyczne naszym wiernym, że oni się bardzo starają, ale mało z tego wychodzi.
To może jeszcze wyjaśnijmy, dlaczego na nałoju właśnie leży krzyż i Ewangelia. Czy one mają pomóc nam w tej przemianie, tej metanoi?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Kapłan jest tylko niemym świadkiem tego, co się dzieje. Tak naprawdę do spowiedzi przychodzi dany wierny i on przed Bogiem spowiada swoje błędy, wyznaje te błędy. I Ewangelia i krzyż, które leżą na nałoju, no właśnie może nie tyle, że symbolizują, co przedstawiają sobą samego Chrystusa, Jego krzyż, a więc mękę i cierpienie, które dla naszego zbawienia się stały, no i Ewangelia, czyli Jego słowa, to, czego On nas nauczał i to, do czego wzywał, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Jak już powiedziałem, duchowny jest zaledwie świadkiem, więc on ewentualnie może podpowiedzieć niektóre rozwiązania, przypomnieć jakiś grzech, uwrażliwić. On nie udziela sakramentu jako takiego. Błędem byłoby powiedzieć, że duchowny rozgrzesza. Tak naprawdę duchowny czyta modlitwę na rozgrzeszenie, w której to modlitwie prośba jest do samego Boga, żeby ten Bóg przyjął spowiedź tego danego człowieka i zechciał mu wybaczyć jego grzech.
A same grzechy, czy możemy je podzielić na ciężkie lub mniej ciężkie?
Bardzo często ludzie tak to robią. Wydaje mi się, że jest to niesłuszne. Z jednego prostego powodu. Grzech tak naprawdę to trucizna. On zatruwa nasze życie, oddala nas od Boga, powoduje, że stajemy się troszkę takimi dziećmi szatana. Tak więc grzech, jaki by on nie był, jest trucizną, a skutek trucizny jest taki, że kiedy się ją zażywa, to ona zawsze jest śmiertelna. Może być śmiertelna szybciej i nazwijmy ją ciężkim grzechem, może być śmiertelna troszkę dłużej, tym lekkim grzechem, no tym niemniej skutek jest zawsze ten sam. Więc dzielenie grzechów na ciężkie i lekkie, to nawet samo powiedzenie lekki grzech, troszkę tak ironicznie brzmi. Grzech jest zawsze grzech. A to oznacza, że grzech pozbawia nas w pewnym sensie podobieństwa Bożego. No bo jest bardzo proste pytanie. Czy grzech i Bóg w jednym miejscu razem mogą trwać? Bóg jest święty. Grzech jest przeciwnością świętości. A zatem w jednym sercu, w sercu jednego człowieka i Bóg i grzech razem być nie mogą. Także grzech powoduje, że niestety Bóg musi od nas odejść. Zostajemy sami z własnym grzechem, a powiem więcej, w pewnym sensie zostajemy z szatanem. On się wtedy na nas rzuca, by nas jeszcze bardziej pogrążyć.
A co jeśli nie możemy nazwać tych grzechów, przypomnieć, idąc do spowiedzi, a naszym celem jest sakrament drugi, sakrament Eucharystii, a idąc do spowiedzi wydaje nam się, że nie mamy tych grzechów?
W modlitwie przed przyjęciem Eucharystii są takie słowa, ażeby ciało i krew posłużyły mi nie na osądzenie, a na zbawienie. Czyli jeżeli ktoś niegodnie przystępuje do Eucharystii, sam sobie je osądzenie i przekleństwo. W takim razie ja bym proponował coś takiego. Takie wewnętrzne, osobiste rekolekcje. Zanim w ogóle przyjdziemy do świątyni, by stanąć na spowiedzi, w przeddzień wieczorem porozważajmy na tym, co się nam w życiu przez ostatni czas wydarzyło. Czy to, co robiliśmy, czy to, co myśleliśmy, czy to rzeczywiście można nazwać świętym dziełem, świętą czynnością. I jeżeli stwierdzimy, że coś jest nie tak, to te właśnie grzechy wyznać należy. I nie ma sensu się bać, że baciuszka będzie potem miał do nas jakieś pretensje, czy będzie na nas źle patrzył. Baciuszkę obowiązuje ścisła tajemnica spowiedzi. On nawet w potocznych rozmowach nie ma prawa zdradzić, co mu dany człowiek powiedział. Pod groźbą kary zdjęcia sutanny, czyli innymi słowy, pod groźbą tego, że zostanie pozbawiony godności kapłańskiej. Także osobiście mogę stwierdzić z tej drugiej, baciuszkowej strony, że żaden baciuszka nie zdecyduje się na to, żeby o grzechach danej osoby opowiadać, bo chyba ważniejsza jest mu funkcja bycia kapłanem, aniżeli rozpowiadywanie o tym, co komu na sercu leżało.
A czy kapłan do sakramentu spowiedzi też się musi przygotować?
W tradycji naszej cerkwi spowiednikiem może być każdy kapłan. Tak na przykład nie jest w tradycji cerkwi greckiej. Tam z reguły spowiednikiem są kapłani doświadczeni, a więc tacy, którzy już przez dłuższy czas pełnili posługę. Wydaje mi się, że to rozwiązanie chyba jest jednak lepsze ze względu na to, że dany baciuszka, no tak jak i każdy człowiek, przeżywa różne rozterki w swoim życiu, a w związku z tym łatwiej jest mu na przykład udzielić epitimii, czyli takiego troszkę jakby zasugerowania, gdzie tkwi błąd, bo on to sam przeżył. Młody kapłan na przykład niekoniecznie może do końca zrozumieć osoby starsze, dlatego że on po prostu nie ma takich doświadczeń, on jeszcze tego nie przeżył. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o spowiedź, nie ma jakichś dodatkowych przygotowań ze strony kapłana. Tym niemniej, kiedyś istniał taki obyczaj, i myślę, że to był bardzo wspaniały obyczaj, kiedy to po spowiedzi danego człowieka baciuszka brał jego rękę, kładł tą rękę na swój bark i padało tam takie zdanie: teraz twoje grzechy są również i moim brzemieniem. Także ten duchowny nie tylko, że on słucha, on również niesie odpowiedzialność za to, co dany człowiek dalej może zrobić. Można powiedzieć, za poprawę tego człowieka, za jego metanoję. I dlatego też duchowny z reguły podpowiada pewne rzeczy, na które należy baczniej zwrócić uwagę i co zrobić, żeby dany grzech po raz drugi się nie powtarzał.
Czy sama epitemia jest teraz obecnie stosowana, ojcze?
Bardzo rzadko dzisiaj używamy epitemii, aczkolwiek nie można powiedzieć, że jej nie ma wcale. Jak już powiedziałem, to ma być swego rodzaju podpowiedź i nauczanie, czyli tak jakby dodatkowy impuls ku temu, żeby metanoja mogła nastąpić, żeby mogła zmiana nastąpić, żeby mogła nastąpić poprawa. Niestety dzisiejszy człowiek i jego duchowe życie w sumie są dość dalekie od Boga. Więc mogłoby się okazać, że niektóre rzeczy zamiast pomagać, mogłyby zaszkodzić. Więc stosując epitimię, duchowny naprawdę powinien być bardzo wyrozumiałym, to z jednej strony, a najlepiej w ogóle by było, gdyby znał danego człowieka i jego życie. Nie tylko powierzchowne, ale właśnie takie tak głębiej, duchowe jego przeżycia. Wtedy ta epitimia może rzeczywiście przynieść właściwy cel.
Do sakramentu spowiedzi przychodzimy po to, aby otrzymać rozgrzeszenie grzechów. A co jest wymagane od samego wiernego?
Powiem tak. Nie wiem, co jest potrzebne do otrzymania rozgrzeszenia. Bo podkreślam to jeszcze raz. Baciuszka, kapłan rozgrzeszenia nie daje. Rozgrzeszenie daje, udziela Bóg. A skutkiem tego on sprawdza, skoro jest wszechwiedzącym, co u nas w duszy gra. Więc jeśli nasza spowiedź jest wypełnieniem tylko jakiejś teorii, bądź formalności, bądź zwyczaju, aby odklepać, no to wydaje mi się, że z rozgrzeszeniem może być problem. Jedynym, można powiedzieć, zadaniem kapłana przy sakramencie spowiedzi jest to, by się razem z tym wiernym pomodlić. Ostatnią częścią wyznawania grzechu przez wiernego jest modlitwa, którą kapłan czyta nad tym wiernym. Modlitwa, w której prosi się właśnie Boga, by on mógł przyjąć spowiedź tego danego człowieka, by przebaczył mu jego grzechy i by pozwolił mu wrócić do świętości. Każdy z nas jest przecież na obraz i podobieństwo Boże. Skoro więc Bóg jest święty, a przecież jest, to normalną dla nas rzeczą jest być świętym. A więc grzech i życie w grzechu to jest anormalne zachowanie człowieka. I trzeba to sobie jasno i wyraźnie uzmysłowić. My grzesząc nie tylko się oddalamy od Boga. My tracimy to, do czego zostaliśmy powołani. Nie możemy stać się świętymi. I dlatego metanoia jest potrzebna w naszym działaniu, żebyśmy mogli wrócić do tego, do tej świętości. Bo to jest, jak na wstępie żeśmy mówili, całkowita zmiana dotychczasowego życia.
A dlaczego przyjęto, że do sakramentu spowiedzi możemy przystępować od około 7 roku życia?
No, przyjęte jest w naszej cerkwi tak, że dzieci do 7 roku życia uważane są za dzieci, które jeszcze nie rozumieją, czym jest grzech, nie zdają sobie w pełni sprawy, kiedy dziecko idzie do szkoły, więc tak jakby zdobywa nową wiedzę. No i to jest taka jakby wskazówka do tego, żeby jej wiedzę o spowiedzi, o grzechach przekazać na lekcje religii. To główny powód, dla którego przystępujemy do spowiedzi po raz pierwszy w wieku 7 lat. Aczkolwiek to nie przeszkadza temu, żeby dziecko przychodziło do Eucharystii. I wtedy ono przychodzi praktycznie od maleńkości, bo pierwszy raz to dziecko przynoszą rodzice. I tak w sumie na wierze rodziców udzielana jest temu dziecku Eucharystia. Także rodzice powinni zadbać nie tyle o dziecko, ile o własne, bezgrzeszne życie w metanoi.
A jak często dorośli powinni przystępować do sakramentu spowiedzi? Kiedyś mówiono, aby to było raz na rok, teraz chyba praktyka się trochę zmieniła.
W tym temacie ilu jest ludzi, tyle jest odpowiedzi. Ja powiem w ten sposób. Najlepszym wykładnikiem jest nasze sumienie. Ono zawsze nam powie, kiedy źle zrobiliśmy. Jakbyśmy go nie oszukiwali, to sumienie zawsze da informację o tym, że grzech stał się naszym udziałem. Oczywiście człowiek jest tak perfidny i wredny, że głos swojego sumienia może zagłuszyć. Dlatego też cerkiew zasugerowała, by raz, inni mówią dwa razy do roku przed wielkimi świętami. Nie rozumiem pojęcia wielkimi świętami osobiście. No bo czym się różni Boże Narodzenie i Wielkanoc od na przykład zaśnięcia Marii Panny albo przemienienia Pańskiego? Czyli te pierwsze są ważniejsze niż te drugie? Jedne i drugie przecież wchodzą w skład 12 wielkich świąt. I też jest taka idea, że niektórzy twierdzą, że właśnie 12 razy do roku na te wielkie święta. Tylko ja jeszcze raz podkreślam, że nie spowiadamy się dlatego, że ma być święto. Spowiadamy się po to, żeby zacząć zmieniać swoje życie. Najlepiej jest tak, nie grzeszyć i się nie spowiadać. Wtedy można bez spowiedzi przystępować do Eucharystii. Bo święte do świętego ciągnąć będzie. Ciało i krew Boga są święte i my, będąc świętymi, możemy się w tej świętości zanurzyć.
Podsumowując już naszą rozmowę, należy stwierdzić, że sakrament spowiedzi przybliża nas do Boga, zaś grzech powoduje, że żyjemy w swego rodzaju ciemności, on oddala nas od zbawienia.
Osobiście uważam, że gdybyśmy nawet w 98% zapracowali na to, żeby być zbawionymi, to te 2%, które zostały, nie pozwolą nam być zbawionymi. Dlaczego? No z jednego prostego powodu. Zbawiamy się albo całkowicie, czyli w 100%, albo wcale. Nie można służyć dwóm Panom, jak głosi Ewangelia, bo albo jednego będziemy kochać, a drugiego nienawidzić. Albo jednemu będziemy służyć, a drugim pogardzać. Więc jeżeli będziemy służyć grzechowi, to w tym momencie Bóg okaże się u nas na niewłaściwym miejscu w naszym życiu. Jest takie powiedzenie księdza Twardowskiego, że jeżeli Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na miejscu jakim? Właściwym. Więc tak jak w Ewangelii jest napisane o tym, żeby Boga kochać ponad wszystko, ponad własne życie, ponad własną duszę, ponad własne sumienie, to w takim razie wypadałoby nam tak to czynić. Boga postawić jako cel naszego życia. Bycie z Bogiem. Bardzo często przy spowiedzi mówi się, że Adam i Ewa zostali wygnani z raju, jak zgrzeszyli. Tak naprawdę, czy miłosierny Bóg w swojej miłości mógł wygnać Adama i Ewę z raju, pozbawić ich bycia z sobą? Wydaje mi się, że raczej to było na nieco innej zasadzie. Otóż, kiedy Adam i Ewa żyli święcie, wówczas, jak jest napisane, spotykali się z Bogiem twarzą w twarz. I nagość im nie przeszkadzała. A dopiero kiedy zgrzeszyli, okazało się, że zauważyli, że są nadzy. Czyli grzech pozbawił Adama i Ewy czego? Niewinności. Musieli uszyć sobie szaty, żeby tą nagość można było skryć. Grzech doprowadził do tego, że zaczęli się chować przed Bogiem. I tak naprawdę wydaje mi się, że Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli w raju, poczuli się jak czarna owca w białym stadzie. Wszystko dookoła święte, a oni grzesznikami są. Więc jeżeli tak to zadziało się wtedy, to pytanie jest proste. Ilu grzeszników znajdzie się w raju? Odpowiedź też jest prosta. Przykład Adama i Ewy mówi, że żaden. No bo jeżeli oni opuścili raj po grzechu, to świadczy, że każdy inny, kto będzie grzeszny, też do raju nie trafi. Więc jeżeli można byłoby coś sugerować naszym radiosłuchaczom, to zwróciłbym uwagę na to, żebyśmy wszyscy uciekali od grzechu, bo on ukradnie od nas raj. Więc jeżeli się staramy nie grzeszyć, tak jak wielu mówi na spowiedzi, to zwróćmy uwagę na jeden fakt. Skoro ja się staram i moje starania nie kończą się sukcesem, bo znowu popełniam ten sam grzech, to świadczy to o czym? Świadczy to tylko o tym, że nasze starania są po prostu za małe. Jaki wniosek wyciągnąć dalej? Skoro moje starania są za małe, bo nie dają mi sukcesu, to co powinienem zrobić z tymi staraniami dalej? powinienem je po prostu zwiększyć. Wtedy jest szansa na sukces. Tak więc nie starajmy się, bracia i siostry, nie grzeszyć. My zróbmy wszystko, żeby ten drugi krok spowiedzi, a więc metanoia, zmiana życia w naszym wykonaniu, rzeczywiście stała się zmianą życia.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.